Dobry wieczór Państwu, Magda Mikołajczuk, kłaniam się. Reportaż historyczny w formie komiksu. Tak można określić to, czym się zajmuje, choć nie tylko tym. Paweł Piechnik, rysownik i scenarzysta. Komiksu o wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku Paweł Piechnik w swoim dorobku wprawdzie nie ma. Może kiedyś się zdarzy, nigdy nic nie wiadomo. Ale myślę, że w dniu takim jak dziś, kiedy o historii mówimy dużo, warto spojrzeć na to, jak bardzo trudne, wstrząsające jej okresy artysta przekłada na komiks. Paweł Piechnik stworzył niedawno pierwszą część komiksu Sybir na podstawie wspomnień sybiraczki Danuty Pietrzak. I wkrótce ma się ukazać nowa część. A wcześniej narysował Chleb wolnościowy, komiks o więźniach Majdanka. I tu także punktem wyjścia były doświadczenia konkretnych osób. Paweł Piechnik pracuje też przy filmach animowanych. Między innymi współtworzył film Jeszcze dzień życia na podstawie książki Ryszarda Kapuścińskiego.
Jedynka. Polskie Radio.
Czy często spotykasz się z takim pełnym zadziwienia, wzniesieniem brwi u ludzi, którzy słyszą, że łączysz taki gatunek jak komiks z tematami typu Sybir, typu obóz koncentracyjny? Bo mam wrażenie, że nie do wszystkich dociera, że powstają komiksy o polityce, o historii, o bardzo poważnych, zupełnie dorosłych sprawach.
Dla mnie jest to oczywiste, więc nie potrafię tego ocenić. Czy ktoś. No ja jestem od małego wychowany na komiksach i w wieku tam kilkunastu lat spotkałem się już z informacjami na temat komiksu Maus Arta Spiegelmana. On dotyczy Holokaustu, relacji ojciec-syn. I to był pierwszy komiks w latach 90., który dostał nagrodę Pulitzera. Dla mnie jest to oczywiste, że komiks porusza trudne, różne tematy. Jest cały gatunek jeszcze, który powstał w latach 60. XX wieku w Stanach Zjednoczonych, tak zwany graphic novels. I to są takie graficzne opowieści w takim dosłownym tłumaczeniu, które mówią o tematyce poważnej w komiksie.
Zadając to pytanie, myślałam o osobach spoza środowiska komiksowego. Wiadomo, że dla tych, którzy zajmują się komiksem, to jest oczywiste, że formą obrazka z tekstem można opowiedzieć absolutnie o wszystkim.
Jak tak mówisz teraz, to przypomina mi się w ogóle sama kwestia, jeśli ktoś pyta, czym się zajmuję i mówię, że komiksem, to rzeczywiście ludzie podnoszą brwi, bo to jest rzadka sprawa. U nas nie ma dużego rynku komiksowego w Polsce, więc sama kwestia tworzenia komiksów już jest czymś takim niszowym i powodującym zdziwienie, pozytywne zdziwienie. Pytanie właśnie, jak to jest możliwe, że można się tutaj utrzymywać czy żyć z tego i bardziej w tym kontekście.
Niedawno pojawił się twój komiks zatytułowany Sybir. Za chwilę o tym powiem, ale chciałabym wrócić do poprzedniego komiksu, czy właściwie do powieści graficznej, w tym w przypadku można powiedzieć, pod tytułem Chleb wolnościowy. To jest historia napisana i narysowana na podstawie wspomnień więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku. Czy to było tak, że ty się zgłosiłeś z taką propozycją do Muzeum Obozu Majdanek, czy odwrotnie?
Tak, to był mój pomysł. Właściwie nie chciałem tworzyć komiksu historycznego, bo w środowisku komiksowym komiks historyczny kojarzy się z tworzeniem komiksów na zlecenie, tworzeniem bardziej pod jakąś narrację. I sobie gdzieś jak odwiedziłem to Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie, to tak zobaczyłem, przejrzałem sobie księgarnię i nie zauważyłem tam żadnych publikacji. Zażartowałem sobie wtedy, że może trzeba zrobić komiks. Od razu powiedziałem sobie, że to będzie inny komiks historyczny o Holokauście niż taki, który powstał w Polsce, bo kilka komiksów też powstało wcześniej. No i nie zdawałem sobie sprawy, że to zajmie mi naprawdę kilka ładnych lat, żeby ten pomysł we mnie dojrzewał. Kilka osób, które się przewinęło przez ten projekt, mnie mocno wspierało na różnych etapach powstawania tego zalążka, ale w szczególności jestem tutaj wdzięczny pani Danucie Świętej Pamięci, pani Danucie Brzosko-Mędryk. Pożyczono mi właśnie książkę ze wspomnieniami pani Danuty Brzosko z tego obozu. I później to spotkanie w Warszawie z nią spowodowało, że ten temat zaczął dla mnie żyć. Ten projekt miał od samego początku miał dotykać przestrzeni i historycznych, i z przeszłości, związanych właśnie z tematyką wspomnień więźniów z obozu koncentracyjnego na Majdanku i też wywiadami z ludźmi z dzisiaj, żeby w jakiś sposób to się przenikało, że ta przeszłość i teraźniejszość ciągle jest aktualna, tylko inaczej opakowana. I jeszcze jakaś przestrzeń taka symboliczna, mistyczna. I to wszystko, jak pojechałem do Państwowego Muzeum w 2017 roku, przedstawiłem ten pomysł, no to muzeum zdecydowało się na 1/3 tego projektu, czyli na tą część, warstwę historyczną tylko. I tak naprawdę jest to reportaż taki komiksowy, bo on składa się z 3 rozdziałów o głodzie, o śmierci i o wolności, gdzie więźniowie w takich krótkich fragmentach swoich relacji wypowiadają się na dany temat w tym kluczu, który gdzieś tam sobie w głowie ułożyłem. No i teraz pracuję nad pozyskiwaniem dotacji właśnie, jeśli chodzi o ten tom 2 i 3, bo chcę ten projekt chleba wolnościowego zamknąć w całość. Jest to projekt o wartościach edukacyjnych też dla młodzieży, żeby móc też posłużyć jako pomoc gdzieś może też na lekcjach do zadawania trudnych pytań. Cały czas nad tym pracuję, myślę.
Użyłeś sformułowania reportaż komiksowy i myślę, że to jest rzeczywiście najlepsze określenie tego, co robisz, bo zarówno komiks Chleb Wolnościowy o więźniach Majdanka, jak i najnowszy Sybir, to są rzeczy, które powstały na podstawie autentycznych wspomnień konkretnych osób. I jeśli chodzi o Sybir, to jest to powieść graficzna stworzona na podstawie relacji Danuty Pietrzak, która jako 15-latka razem z młodszym bratem i matką została wywieziona na Sybir.
Tutaj rola się trochę odwróciła. O ile Chleb Wolnościowy jest takim moim projektem, moim takim twórczym dzieckiem, to tutaj pracownicy Muzeum Pamięci Sybiru zobaczyli ten komiks i dostałem około 15 relacji różnych świadków. Zapytali, czy byłbym w stanie po prostu wybrać jakąś jedną, którą bym mógł przetransformować na język komiksu. I właśnie relacja pani Danuty Pietrzak, którą sama napisała dla swoich wnucząt, to była tak plastyczna i tak ciepła, pomimo tego, że temat jest trudny, że od razu jak czytałem, to przenosiłem się w tę przestrzeń właśnie starego Białegostoku, Kazachstanu, później właśnie po wywózce w Kazachstanie i pobyt w różnych sowchozach. Widziałem w tym pole do stworzenia właśnie takiej nie szablonowej opowieści. Bardzo ciekawa sytuacja była, jeśli chodzi o tworzenie komiksu Sybir, wyjazd do Białegostoku i spotkanie się z bratem już nieżyjącej pani Danuty Pietrzak. To było też takie niesamowite dotknięcie kogoś, kto jest z rodziny, kto żyje, z którym można porozmawiać. I jeszcze też była niesamowita historia drugiego dnia, kiedy byliśmy, bo byłem tylko na 2 dni w Białymstoku. Zupełnie przez przypadek, chociaż mówią, że przypadków nie ma, odnaleźliśmy brata jej szkolnej miłości. Pracownicy muzeum nie wiedzieli, że on, nie mieli z nim kontaktu, nie wiedzieli, że jest w Polsce. Okazało się, że został tancerzem baletowym. To były tak niesamowite spotkanie z Januszem Pietrzakiem, który nie doczekał do wydania tego albumu, bo zmarł właśnie kilka miesięcy temu. On mnie niesamowicie też dotknął swoją taką prostotą, pokorą. Był taki zdziwiony, jak zacząłem go pytać, jakby mógł coś powiedzieć o sobie. On był tak zdziwiony tym faktem, bo był przygotowany na rozmowę właśnie odnośnie pani Danuty, swojego brata, też już nieżyjącego Eugeniusza Pietrzaka, że to też bardzo mnie mocno ujęło. To spotkanie z człowiekiem, dla mnie to jest coś więcej niż tylko praca nad komiksem.
Spotkał się z bratem Danuty Pietrzak, czyli jest to wiekowy pan i interesuje mnie, jaki był jego stosunek do tego, że historia jego rodziny, jego siostry została przedstawiona, historia z Sybiru została przedstawiona w formie komiksu.
Był dumny. Niesamowite też było wyraz emocji wnuczki pani Danuty, która właśnie była bardzo podekscytowana tym i dumna też z tych zapisków rodzinnych, bo to ma tę świadomość, że to utrwala.
A jakim kluczem z tych wspomnień, autentycznych wspomnień, których jest moc, wybierasz te wątki, te elementy, które są najlepsze do przełożenia na język komiksu? No bo na przykład w komiksie Sybir są takie szczegóły bardzo osobiste. Na przykład, kiedy Sowieci wyciągają z domu rodzinę głównej bohaterki i wywożą w nieznane, to dziewczynka cały czas myśli o płaszczu, ciepłym płaszczu, który lubiła i który zostawiła w domu, a ubrała się w coś zupełnie innego. Albo są też wcześniejsze wspomnienia dziewczynki o ojcu, który piecze ciasto. Z kolei w komiksie Chleb wolnościowy jest oprócz wielu niesłychanie drastycznych, naturalistycznych scen, taki moment też na podstawie wspomnień, kiedy dziewczynka, jedząc jakąś obrzydliwą, lurowatą zupę, cmoka z zachwytem i mówi: ojej, jakie tu frykasy dają tutaj w tym wspaniałym lokalu.
Chleb wolnościowy jest taki bardziej realistyczny. Starałem się, żeby to było właśnie takie mocne, mocno uderzające w obrazie. Jeśli chodzi o komiks Sybir, on jest komiksem bardziej komercyjnym, jeśli można tak się wyrazić. Jest komiksem kolorowym, jest komiksem dziecięcym, właśnie bardziej przeznaczonym dla młodego odbiorcy, który gdzieś tam też się przewijają właśnie jakieś fragmenty z robotami, fragmenty z gry komputerowej. I te elementy dają jakąś taką przestrzeń do trafienia do młodszego odbiorcy, w jakiś sposób bawienia się też narracją, zdarzeniem czasu teraźniejszego z przeszłością. Też występują takie elementy fantastyczne, jeśli chodzi o takie odniesienie do gier komputerowych, gdzieś ten świat taki wirtualny, świat też się przenika w tym komiksie, więc nie jest to typowy komiks historyczny na pewno.
Czy ty się zawsze interesowałeś historią?
Pierwsze jakieś osiągnięcie, jakie zdobyłem, to było na konkursie plastycznym w podstawówce. Dostałem chyba trzecią nagrodę za karykaturę chyba, czy rysunek postaci nauczyciela, który najbardziej ceni. I to był nauczyciel od historii. Więc gdzieś generalnie ta historia chyba jednak gdzieś w moim życiu się przewija, jest ważna. Ale nie tylko w kontekście historii, ja cały czas z tym, w jaki sposób, może nie walczę, ale staram się mówić o tym w kontekście tu i teraz, w kontekście jakichś trudności, jakichś zadawania pytań, na odpowiadanie sobie na trudne pytania. I to jest związane też z moją drogą, z moimi jakimiś doświadczeniami, z którymi w końcu gdzieś tam w życiu musiałem się zmierzyć i przewartościować swoje życie. I to jest taka jakaś moja misja, żeby o tych rzeczach mówić, żeby nie iść, bo łatwo iść z prądem, łatwo mówić coś, co jest oczekiwane albo na co będzie poklask, czy nie wiem, właśnie jakiś taki sposób komercyjny, można bardzo łatwy sposób iść, ale gdzieś w którymś momencie w moim życiu też musiałem sobie pozadawać te pytania i zobaczyć, że to też nie jest dobry, to nie jest dobry kierunek. Stąd takie też zainteresowanie takimi tematami, ale nie tylko skupieniem się na historii, ale właśnie sięganiem gdzieś głębiej. Historia jest tylko pretekstem do zadawania jakichś trudniejszych pytań o tu i teraz, co się wokół mnie dzieje, kim ja jestem, jaki ja mogę być, jaki mam wpływ na otoczenie, jaki mam wpływ na siebie.
Jeśli to nie jest zbyt prywatne pytanie, to co było powodem tej zmiany myślenia, przewartościowania całego życia?
W którymś momencie totalnie się pogubiłem. Też rozwód spowodował, że musiałem się zatrzymać, otrząsnąć, popatrzeć na siebie w kontekście, no, kim ja jestem, co ja robię, dlaczego tak się zachowuję. Też takie zawołanie do siły wyższej, do Boga. Czy ty w ogóle istniejesz? Czy ty jesteś? Jeśli jesteś, to pokaż mi to, że jesteś. I zaczęły się w moim życiu też dziać cuda, ja to tak nazywam. Czuję się takim ocaleńcem, bo byłem na równi takiej pochyłej.
Zajmujesz się nie tylko rysowaniem komiksów, także tworzysz, współtworzysz filmy animowane, filmy jak najbardziej dorosłe. Byłeś w zespole osób, które rysowały animowany film fabularyzowany na podstawie książki Ryszarda Kapuścińskiego Jeszcze Dzień Życia. To była międzynarodowa produkcja.
Tak, i to też jest ciekawe, że to jest, no też dotyczy konkretnych faktów, które wydarzały się w Angolii w latach 70. bodajże. I to była też koprodukcja wielu krajów. To była niesamowita przygoda. Rzadko się to zdarza w ogóle w Polsce, żeby móc uczestniczyć w takim projekcie. mi się gdzieś udało, znalazłem się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. Współpracuję z firmą warszawską, która zajmuje się efektami do gier komputerowych czy reklamami Platicz Image. I tam właśnie powstał ten projekt przy współpracy z reżyserem Raulem de la Fuente, takim hiszpańskim reżyserem. No i za część animacyjną był odpowiedzialny drugi reżyser, Damian Nenow, który właśnie w tej firmie pracuje i zaufał mi, zaprosił do tego zespołu. Ja byłem odpowiedzialny właściwie na takim dosyć wstępnym, pierwszym etapie przekładania tekstu na szkic rysunkowy, to się nazywa branżowo storyboard.
Ta książka Ryszarda Kapuścińskiego, Jeszcze dzień życia, dotyczy wojny domowej w Angolii, czyli najpierw ktoś musiał zrobić adaptację tej reporterskiej książki i później ten scenariusz przekładaliście na język obrazu i to był taki wstępny etap.
I myśmy później byli zaproszeni właśnie na kolejny etap do przełożenia tego scenariusza tekstowego na taki scenariusz rysunkowy dla kolejnego zespołu animatorów. Tam jest masę różnych ludzi, którzy dalej szlifują ten film.
A jakie książki komiksowe, jacy autorzy byli inspiracją dla ciebie? Co cię ukształtowało jako autora komiksów? Kto cię ukształtował?
Przewrotnie powiem, że to nie są komiksy, tylko reżyserzy, a najbardziej lubię Krzysztofa Kieślowskiego. Jeśli chodzi o wpływ na mnie i to, w jaki sposób konstruuje fabułę, to właśnie on. To jest taki paradoks trochę. To nie jest tak, że nie czytam komiksów, bo wychowałem się na Torgalach Grzegorza Rosińskiego, wychowałem się na historii Ptaka Czasu, Loisiela. To są rysownicy w takim stylu komiksów europejskim. Czy jeśli chodzi o graficzne powieści, to Will Eisner, to jest taki klasyk, on zapoczątkował cały ten cykl. Ale jeśli chodzi o konstrukcję i język, który lubię, to właśnie reżyser Krzysztof Kieślowski. Bo podoba mi się, w jaki sposób opowiada o czymś takim niedotykalnym, takiej przestrzeni duchowej, która jest w każdym człowieku.
To było spotkanie z Pawłem Piechnikiem, autorem komiksów historycznych, rysownikiem i scenarzystą. Magda Mikołajczuk, dziękuję Państwu. Dobrej nocy.
Jedynka. Polskie Radio.